Drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł napisał 3 listy pasterskie, 2 do Tymoteusza, 1 do Tytusa, i one oprócz pewnych wartości teologicznych mają też bardzo praktyczne znaczenie dla nas wszystkich. I chciałbym dzisiaj omówić rozdział 2, który jest niejako wprowadzony ostatnią taką smutną myślą, która jest zawarta w wersecie 16 pierwszego rozdziału. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Czy tak musi być, że ludzie deklarujący się jako wierzący żyją jednak inaczej, nie po Bożemu, że jest ogromna przepaść między tym, co deklarują jako wierzący, a ich życiem? Czy tak ma być, że są nieposłuszni Bogu i Panu Jezusowi i są też niezdolni do jakiegokolwiek dobrego uczynku? Oczywiście, że nie. Siłą właśnie biblijnego chrześcijaństwa jest to, że dzieci Boże żyją zgodnie ze zdrową nauką. Ta właściwa nauka ma wymiar nie tylko teologiczny, ale i praktyczny. Nawet w listach takich wielkich teologicznych, gdzie jest taka wzniosła nauka, jak list do Rzymian, po części takiej wykładającej prawdy Boże jest zawsze część praktyczna, tak jak od 12 rozdziału w liście do Rzymian. Te listy akurat mają więcej tych myśli praktycznych niż typowo teologicznych. I tutaj musimy pamiętać, że Słowo Boże przede wszystkim nie zostało nam dane, abyśmy nad nim debatowali czy toczyli uczone dyskusje, ale przede wszystkim, abyśmy nim żyli. Jak zatem ma wyglądać nasze życie w świetle pouczeń, które Tytus miał przekazać wierzącym z Krety? Przeczytajmy cały drugi rozdział i spróbujmy to rozsądzić. Zapoznajmy się też z uzasadnieniem tego, dlaczego tak powinniśmy żyć. Będę korzystał z Współcześnionej Biblii Gdańskiej. List do Tytusa, drugi rozdział. Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety. Niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się, niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobyli naukę Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi. Jak widzimy, zdrowa nauka dotyczy wszystkich w Kościele i prawdziwy Kościół to nie jest jakaś grupa jednolita. Kiedyś zaproponowali mi członkowie pewnej organizacji misyjnej, jej przewodnicy właściwie, żebym zaczął tworzyć zbory byłych świadków Jehowy. Przyjechałem na to spotkanie do innej miejscowości, oni żywili co do mnie pewne nadzieje, a ja od razu odmówiłem. Po pierwsze, nie mam daru zakładania zborów, to nie jest moja służba. Nie mam takiego daru. Mam pewne inne dary, ale tego nie mam. A po drugie, nie widzę czegoś takiego jak zbory byłych świadków Jehowy, zbory byłych adwentystów, czy byłych zielonoświątkowców, czy byłych narkomanów, czy byłych alkoholików. Kościół Boży, lokalny, to jest taki, który ma w sobie różnych ludzi. Nie jakichś jednorodnych z jednego środowiska, którzy będą się kisić we własnym sosie i może jakieś gorzkie żale takie wspominać, ale Kościół Boży to są ludzie różni. Tam jest miejsce dla dziadków i babć, tam jest miejsce dla rodziców, dla dzieci, dla wnuków. Tam jest miejsce dla osób stanu wolnego, dla młodzieży, dla różnych osób. I prawdziwy kościół lokalny przypomina taką rodzinę, gdzie są osoby w różnym wieku. W rodzinie mamy przeważnie ludzi jednego pochodzenia, a w kościele mamy ludzi różnego pochodzenia, z różnych środowisk, z różną przeszłością. Są ludzie, którzy odnieśli jakiś sukces życiowy, są ludzie, którzy odnieśli wielką porażkę, ale po prostu wszystkich złączył kto? Pan Jezus. Także są różne osoby. I czytamy w wersecie pierwszym: ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. I od kogo zaczyna apostoł Paweł? Komu miał udzielać pouczeń Tytus? Oczywiście w duchu takiej miłości chrześcijańskiej. Od starszych mężczyzn. Czytamy tu, że starsi mężczyźni niech będą trzeźwi. To słowo trzeźwi może mieć dwojakie znaczenie. Może oznaczać, że umysł nie jest zaćmiony alkoholem, ale też, czy innymi jakimiś używkami, ale też drugie znaczenie, trzeźwo myślący, a zatem w sposób taki właściwy, mądry, roztropny, to jeszcze będzie rozszerzone. To jest bardzo ważne, żeby ich myślenie było właściwe, biblijne, Boże i takie spójne, rozsądne. Dalej, mają być poważni, czyli godna postawa w starszym wieku jest bardzo ważna. Kiedyś znałem jednego starszego mężczyznę, który pozwalał sobie na zbytnią poufałość do młodszych kobiet. Po prostu jakiś taki był, no tam gdzieś klepnął i tak dalej. Po prostu nie umiał zachować takiej powagi. To jest bardzo niegodne. To nie powinno mieć miejsca. Także trzeba zachować taką godną postawę budzącą szacunek. Trzeba szanować siebie i szanować innych i być przykładem dla tych młodszych. Dalej, mają być roztropni. Czasami zdarza się, że człowiek w starszym wieku nie zawsze wszystko kontroluje. Skończył pracę, jest na emeryturze, ma więcej czasu i czasami może coś zrobić niemądrego, jak nie czuwa nad sobą. Diabeł zresztą też ma swoje różne chwyty. Kiedyś byłem na spotkaniu braci przełożonych z różnych zborów i jeden starszy brat powiedział: słuchajcie bracia, ja jestem emerytowanym, ja już się tak nie udzielam, ale wierzcie mi, że ja w starszym wieku znalazłem się nad przepaścią. Nie powiedział dokładnie, co to było, ale diabeł widocznie gdzieś na niego pułapkę przygotował. Więc trzeba czuwać do końca życia. Nie ma emerytury od spraw duchowych. Od czuwania, od modlitwy, od szukania oblicza Bożego, od rozważania Słowa Bożego. Na przykład mojego przyjaciela, ojciec, zaciągnął niepotrzebnie kredyty i wpakował w kłopoty swoich synów, że musieli się zrzec spadku. Bo po prostu nie czuwał nad sobą i widocznie gdzieś tam jakieś zwiedzenie przyszło. Także pewien rozsądek wymaga tego, żeby wiedzieć, kiedy zrezygnować na przykład z uprawiania działki. Czasami bracia całe lata uprawiali działkę, ale przychodzi czas, że jest za ciężko. Więc trzeba skromnie oceniać swoje siły, mierzyć siły na zamiary i już jakieś starszym mężczyzną stwierdzić, już nie będę, oddam tam powiedzmy dzieciom, przekażę w spadku. Podobnie z prowadzeniem samochodu. Takiej naszej przyjaciółki, naszej rodziny, tatuś, no naprawdę już pod 90, a on ciągle chce prowadzić samochód i go bronią przed tym, bo naprawdę, że jest raz, że nie w pełni dysponowany, a dwa, bardzo nerwowy i może narobić szkód. Więc taki rozsądek, roztropność wymaga czasami podejmowania takich decyzji w takiej skromności, w takiej pokorze, że już nie wszystko mogę zrobić. Kolejna rzecz, najważniejsza myślę w tym całym opisie, zdrowi w wierze. Jest bardzo ważne, ponieważ mamy przykłady, drodzy, że brak czujności w starszym nawet wieku powoduje błędy. Znany teolog anglikański John Stott w starszym wieku zaczął negować pewne biblijne nauki, zwłaszcza jedną, wieczną karę za grzechy, tak? I tutaj zbłądził, bo świadectwo Pisma Świętego jest dość wyraźne. Billy Graham, którego ceniliśmy jako ewangelistę, w starszym wieku zaczął głosić, że ludzie mogą być zbawieni z czystego miłosierdzia Bożego, nawet bez Ewangelii w tych krajach pogańskich, czy muzułmanie, czy inni. Więc trzeba uważać, żeby nie stać się takim jakimś błądzącym, ale być zdrowym w wierze, podtrzymywać tą wiarę przez stałą łączność z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem i ze Słowem Bożym. A dalej czytamy, że mają też być cierpliwi. Czasami mi się zdarza gdzieś stać w kolejce, gdzieś do banku, czy do urzędu, czy na poczcie. I zdarza się, że nawet starsze osoby są wyjątkowo niecierpliwe. Mają czas przecież, a po prostu tak reagują jakoś drażliwie i nawet jakoś gromią tych niewinnych urzędników i tak dalej. Po prostu trzeba nad tym czuwać. I ja wierzę, że ktoś, kto się trzyma blisko Pana Jezusa, będzie potrafił się właściwie zachować i do końca zachowywać się godnie w starszym wieku. Jeśli jest dzieckiem Bożym, to Bóg obiecał w księdze Izajasza, że będzie nas nosił aż do końca dni. Dotyczy to Izraela, ale w nie mniejszym stopniu do Kościoła. Zobaczmy do księgi Izajasza, 46 rozdział, 3 i 4 werset. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztka domu Izraela, których noszę od łona, których piastuję od urodzenia. Aż do waszej starości ja jestem ten sam i aż do siwizny będę was nosić. Ja was uczyniłem, ja też nosić będę. Ja mówię, będę was nosił i was wybawię. I ja wierzę, że Bóg nie tylko w łasce zachowa swoje dzieci do końca drogi, tak, ale też nie pozwoli im popaść w coś niegodnego zdecydowanie. Teraz przejdźmy do starszych kobiet, werset 3. Czytamy, że niech zachowują się w sposób godny świętych, a więc godna postawa. Kiedyś znałem dwie takie panie już nie młode, które bardzo lubiły się ekscentrycznie ubierać. Zwracały wszystkich uwagę na siebie. To fryzura jakaś tam wyszukana, to znowu jakiś ubiór, to jakiś taki szczególnie wyzywający, różniący się. I też ich postawa taka w zachowaniu była różna. Nie? Także trzeba pamiętać, że starsze panie, starsze damy w naszym kościele też mają ważną rolę, właśnie dawać taki dobry przykład. I też czytamy, że niech nie oczerniają, czyli jest tu greckie słowo pochodzące od wyrazu diabolos, oszczerca. Więc nie mają naśladować diabła w tym, że będą mówić o jakieś oszczerstwa, fałszywe informacje. Nieraz jest dużo czasu na emeryturze, można się interesować innymi ludźmi i nawet młodzi czasem mówią, chłopcy tacy jeszcze ze szkoły podstawowej, że u nas jest monitoring w oknach, że po prostu niektóre panie tylko patrzą przez okno i patrzą, czy coś się tam nie dzieje. Czasami jest to pożyteczne, bo zobaczą jakieś przestępstwo i tak dalej, ale czasami jest to taka niezdrowa ciekawość. Więc po prostu potrzebne jest to, żeby nie rzucać fałszywych jakichś zarzutów, nie powielać jakichś plotek, więc ta mowa jest bardzo ważna. A Pan Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta. Więc jeśli serce będzie napełnione Słowem Bożym, jeśli będzie dobrymi myślami, dobrymi pieśniami chrześcijańskimi, to nie będzie z niego płynąć jakaś plotka czy oszczerstwo, prawda? Raczej będzie taka osoba miała coś miłego do powiedzenia. I są takie siostry, na przykład mnie bardzo buduje taka jedna siostra z Radomia, która w obliczu tych prześladowań, które w niektórych krajach są, mówiła, ja się nie boję śmierci. Ja tylko bym się bała, żeby nie zaprzeć się Pana Jezusa. I bardzo mnie tym zbudowała. Po prostu nieraz starsze takie siostry, tak jak i starsi bracia, tak jak byłem zbudowany usługą tu brata, mogą powiedzieć coś dla zachęty młodszych i może to zapaść w pamięć. Czytamy, że te kobiety starsze mają zachowywać umiar w spożywaniu wina. Wtedy, pamiętajmy, w tamtych realiach wino było jak dzisiaj herbata. To był taki napój typowy tam do każdego posiłku, tak jak w niektórych krajach nadal jest, jak we Francji. No, miały zachować w tym wypadku umiar, bo miałem kiedyś znajomego, któremu pomagałem wyjść z nałogu, bo zajmowałem się trochę terapią uzależnień i ja nie mając żadnego przeszkolenia, po prostu próbowałem tak biblijnie i tak jakoś duchowo, psychicznie wesprzeć. I taki znajomy mi powiedział tak, że z alkoholem to jest tak. Najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po kolejny kieliszek, a potem kieliszek sięga po człowieka. I to jest dużo prawdy w tym. Alkohol jest bardzo zwodniczy. Księga Przypowieści przyrównuje go do węża, który potrafi ugryźć. Potrafi rzeczywiście zniszczyć człowieka. Ja na przykład oprócz Wieczerzy Pańskiej i takich szczególnych okazji, Generalnie jestem abstynentem, nie mam upodobania w alkoholu. Niektórzy moi przyjaciele zupełnie i tam niektórzy z rodziny zniszczyli sobie życie przez alkohol. Po prostu jest to bardzo niebezpieczna rzecz. I starsze kobiety i wszyscy powinniśmy bardzo ostrożnie do tego podchodzić. W niektórych społecznościach jest nauka, że chrześcijanin w ogóle nie może pić alkoholu i nawet na wieczerzy pańskiej jest sok winogronowy. W każdym razie pamiętajmy, że jest to zagrożenie. To jest niebezpieczna rzecz i zwłaszcza nie powinien sięgać po alkohol ktoś, kto ma zmartwienia, bo będzie się nim pocieszał coraz częściej i niestety ta pociecha będzie kosztować go marskość wątroby i silne uzależnienie, a nawet problem z trzustką. Także alkohol jest zabójczy dla organizmu. Kiedyś miałem przyjaciela, który był chemikiem, to mówił wprost, że to jest zabójstwo dla organizmu w wielu wypadkach, w większej ilości pity alkohol. Szczególnie dla komórek nerwowych też i w mózgu. Więc zobaczmy, kobiety te starsze mają taką postawę zachowywać i mają uczyć dobrych rzeczy. Oczywiście w nienachalny sposób. I werset 4 mówi jakich rzeczy i kogo. Na przykład młodsze kobiety mają uczyć. Czego? Rozsądku, tak? Czyli spójne, rozsądne postępowanie, podejmowanie dobrych decyzji, unikanie zaniedbań, bo zdarza się, że są takie kobiety trochę niestabilne i po prostu podejmują raz taką decyzję, raz inną, rzucają się w tych decyzjach, no i podejmują błędne rzeczy i szkodzą swojej rodzinie. Znam przypadki, że żona i matka właściwie przyczyniła się do szkody w swojej rodzinie, nie? Także do szkody zwłaszcza swoich dzieci. Także czasami tak się zdarza, że właśnie dlatego rozsądek jest bardzo potrzebny. Kolejna rzecz, mają kochać mężów i dzieci. Ta miłość polega na tym, żeby też panować nad mową, zdecydowanie. Należy absolutnie wykluczyć ze słownika takie zwroty. Ty nigdy, ty zawsze. To nic nie daje. To w ogóle nie zachęci. Niektóre żony i matki mają takie tendencje, że na przykład jeżeli zgłaszają jakieś pretensje, że coś powinno być zrobione przez dziecko czy przez męża, w tak zniechęcający sposób to robią, że te osoby wręcz nie są skłonne tego uczynić, bo wychodzą z atakiem. A tymczasem należałoby, może zrobimy to, zobacz, tu jest ta sprawa, tam trzeba by się tym zająć, a może to, a po prostu nawet jakieś słowa obraźliwe do męża czy do dziecka i to nic nie daje, to szkodzi. Więc na pewno miłość jest bardzo ważna. Kiedy znałem brata, który wyjeżdżał za granicę, bo żona mu powiedziała, chrześcijanka, że przestała go kochać. To tak nie może być, bo jeżeli czujesz, że miłość od ciebie odchodzi, to znaczy, że gdzieś tam z Duchem Świętym masz problem. Bo list do Rzymian mówi, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. I jeżeli mamy społeczność z Bogiem, to Duch Święty będzie w nas kształtował tę miłość. To znaczy, że jakiś problem jest duchowy czasem. Bo ten, kto ma miłość, to kocha bez względu na to, czy obiekt tej miłości go czasem nie zawiedzie. Czy staje się mniej atrakcyjny i tak dalej. Po prostu kocha mimo wszystko, dla zasady. I miłość nie jest tylko emocją, to jest też zasada życia, wzorowana na bezinteresownej miłości Bożej. No bo co w nas było pociągającego, że Bóg nas pociągnął do Chrystusa? Tacy wspaniali byliśmy? Na pewno nie. I uczmy się takiej miłości, która nie jest, byśmy powiedzieli, taka samolubna. Bo prawdziwa miłość wszystko znosi, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Wszystko zniesie. Dalej, mają być kobiety roztropne, te młodsze, czyli dobre gospodynie to mają być. Środkami szafować rozsądnie, nie być rozrzutnymi. Zdarza się, że matka i żona tak wydaje łatwo pieniądze i głównie na siebie, na jakieś takie własne przyjemności, czy stroje, czy inne rzeczy, że w końcu ten mąż jakąś dodatkową pracę podejmuje, bo nie wyrabia już finansowo. Ona mówi, a dlaczego ciebie nie ma w domu? A jak on ma nie być w domu, jak lekką ręką wydaje się tak bardzo pieniądze, prawda? Ona by chciała, jakby mąż wszedł do wody, a wyszedł suchy. No to na jedno wychodzi, nie? Także trzeba tutaj rozsądnie podchodzić. Poza tym czytamy tutaj o czystości, że mają być czyste, czyli czystość fizyczna i duchowa i moralna, tak? Dbać o czystość moralną, żaden flirt, tak? Żadne jakieś takie nieczyste rzeczy, czy oglądanie jakichś nieczystych rzeczy, czy słuchanie, czy cokolwiek, co by się Bogu nie podobało, i dbać o czystość w domu oczywiście i własną, to jest oczywiste. Zajmowanie się domem. Na przykład są takie niektóre kobiety, że wiele godzin przeznaczają na pogaduszki z koleżankami przez telefon albo na portalach społecznościowych, tam udzielają się, i szczególnie w temacie COVID-a, tylko o COVID-ie, a gdzie tu Chrystus? Po prostu tam aktywne, niesamowicie, a czas leci i zaniedbania wzrastają. Więc to trzeba rozsądnie podchodzić. Ja nie mówię, że nie można gdzieś tam czegoś napisać, porozumieć się, trzeba mieć relacje z ludźmi spoza rodziny jak najbardziej, nie mówię, że nie, ale wszystko w takim zdrowym rozsądku. Mają być dobre te żony, czyli łaskawe dla innych. Mieć taką łaskawą postawę. Na przykład dobra chrześcijanka będzie gościnna na przykład. Będzie życzliwa dla innych, tak? Księga Przypowieści mówi, że ma taką łaskawość na swoim języku, czyli będzie mówiła w taki sposób przyjemny, budujący dla innych. Także będzie dobrym świadectwem takiej dobroci. Uległość. Tu czytamy o posłuszeństwie, inne przykłady mówią o uległości. I tu trzeba powiedzieć, że często problem jest taki, że my mężczyźni zawodzimy. I żony przejmują przewodnictwo. Nie wychodzi to im na dobre. I nie są w tym szczęśliwe, ale nieraz jest jakiś taki kryzys tej męskości, tego ojcostwa, przewodzenia w rodzinie, i tu są problemy z tą uległością. Ale myślę, że jeżeli mąż kocha żonę, ona to widzi, ona to czuje i nie jest jakąś taką feministką w tym złym tego słowa znaczeniu i jest taka roztropna, to będzie szanowała, szanuje zasadę biblijną, że głową żony jest mąż, będzie umiała współpracować, bo ta głowa to też nie oznacza jakiejś takiej tyranii. Pan Jezus jako głowa Kościoła co zrobił? Umiłował go aż na śmierć. Umiłował miłością ofiarną. Więc prawdziwie mężczyzna będzie ofiarny wobec swojej żony. Na przykład powiedzmy, będzie zmęczony po pracy, żona zaproponuje mu grę planszową i co? Powie, nie, mi się nie chce. Nie? Ja tam wolę sport oglądać. Nie, właśnie chce z żoną coś razem robić. Nie? I tak dalej. No, można by wiele przykładów podawać, że to jest miłość ofiarna. Na przykład żona bardzo pragnie gdzieś wyjechać, a on stawia, nie, co roku jedziemy tam, bo ja tam zawsze lubię tylko w góry, nie? A żona akurat ma nadciśnienie i w górach się źle czuje. To prawdziwie dobry mąż, ofiarny mąż, no zabierze ją na przykład nad morze czy nad jezioro. Więc po prostu muszą być te dobre relacje, wtedy i uległość łatwiej. Poza tym bracia, pamiętamy my o tym, żeby bez okazji kwiatek kupić, kwiatki żonie? Sprawia to radość. Mieszkanie inaczej wygląda. W ogóle jest przyjemnie. Ja to poszerzam o mężów, bo o braciach to nie pisze apostoł Paweł, ale myślę, że dobrze o tym wspomnieć. Po prostu to idzie w dwie strony jakby, nie? Jeżeli żona czuje się kochana, czuje, że mąż byłby gotów za nią nawet oddać życie, jak Pan Jezus za Kościół, to jest lepiej. To jest lepiej. To cała współpraca idzie inaczej. I bardzo ważne jest to, aby w ten sposób Słowu Bożemu nie bluźniono. Bo tak naprawdę kobiety są niezwykle ważne w Kościele. Niezwykle ważne. Świat patrzy na kobiety w Kościele. Ja pamiętam, byłem w takiej społeczności, gdzie przyszły osoby, które się interesowały i popatrzyły na taką pewną Bogusię i mówiły, o, to jest chrześcijanka. Po prostu była skromna, była taka miła, taka uprzejma. Po prostu ludzie patrzą bardzo na kobiety, jak przychodzą do jakiejś społeczności. Jakie tam są kobiety? Kobiety mają niezwykle ważne zadanie dawania świadectwa. I niezwykle ważną rolę odgrywają w rodzinie. Kobiety wywierają wbrew pozorom duży wpływ na swoich mężów. I po prostu może to być wpływ pozytywny lub negatywny. Także macie, drogie siostry, wielką rolę do spełnienia. I po prostu my jako mężczyźni też nie możemy zawodzić naszych żon, naszych rodzin. Teraz, drodzy, Przejdźmy do kolejnej grupy. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. Werset 6. Młodzieńcy trzeźwo myślący, unikający na przykład używek, tak? Bo używki zaciemniają umysł. No niektórzy moi przyjaciele z młodych lat źle skończyli, takich serdecznie żałuję. Niektórzy ze środowiska rockowego, w którym punkowego na ścisłość, w którym przebywałem. Jeden zażył halucynogenny narkotyk i nie miał nikt się nim kto zaopiekować i wyszedł przez balkon i zginął. I drugi podobnie, tylko w Warszawie. Jeden w Gdańsku, drugi w Warszawie. Niesamowicie żałuję tych kolegów, bardzo ich lubiłem. To nie było samobójstwo. Zaciemniony mieli umysł narkotykiem i nie wiedzieli, co robią. Ktoś kiedyś powiedział, że w młodym wieku można zmarnować sobie całe życie. I to jest prawda. Wejście w złe towarzystwo, inne rzeczy. Ta trzeźwość jest bardzo ważna w młodym wieku. Ten zdrowy rozsądek. Czasami młodzi ludzie też robią głupoty. Na przykład ktoś wynajmuje mieszkanie i na przykład za mało zarabia, nie daje rady zapłacić za czynsz, nikomu nie mówi w kościele i tak dalej. I potem straci mieszkanie. Miałem taką sytuację z jednym przyjacielem. A przecież można było powiedzieć braciom, jakoś by pomogli. Można było poradzić się kogoś. Może udałoby się rozłożyć na raty. Czasami w młodym wieku brak tego rozsądku. Jakaś decyzja chybiona i po prostu wszystko upada. Dlatego młodzi też muszą być trzeźwo myślący. Dalej, Tytus sam ma być przykładem. Ma głosić słowa bez zarzuty, bo czytamy: we wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. Czyli to nie jest tak, że ci, którzy uczą innych, mogą sobie żyć inaczej. Kiedyś w okresie przedwojennym była reklama maści na porost włosów, którą reklamował, jeszcze nie było telewizji, w prasie, mężczyzna, który był zupełnie łysy. Oczywiście nikogo nie chce tu obrażać. No, nie kupowano tego środka, bo najpierw na nim powinno to być widoczne, że działa. Nie? Dlatego nie było to skuteczne. W każdym razie kiedyś też reklamowano w telewizji Bogusz Bilewski, taki znany aktor, który grał Kwiczoła w Janosiku, reklamował pewną margarynę, że serce masz jak dzwon. I ludzie kupowali ją, dopóki nie umarł na serce. Niestety, no, przykra sprawa. Także jeżeli sami coś zalecamy innym, pierw bądźmy przykładem tego, prawda? Paweł wielokrotnie mówi, uważajcie na samych siebie i na całą trzodę. Pierw mówi na samych siebie do starszych w Efezie, dopiero potem na całą trzodę. Dalej mówi do Tymoteusza, zważaj na samego siebie i na swoje nauczanie. Czyli bardzo ważny jest osobisty przykład, ale też ważne jest, co się głosi. Bo czytamy, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Nauka musi być zdrowa, musi być prawdziwa, musi być nie jakaś dziwaczna, ekscentryczna. W internecie nie brakuje samozwańczych nauczycieli, którzy nawet się tam nazywają pastorami, ale sami siebie wybrali i sobie znaleźli tam trzutkę, która ich słucha, którzy mówią kontrowersyjne rzeczy, dziwaczne rzeczy. Takie, gdzie opinia publiczna nie jest z tym zbudowana. Ja nie mówię, że spodoba się ludziom wszystkim Ewangelia, tu nie o to chodzi. Ale oni używają jakiegoś takiego dziwnego języka, jakieś dziwaczne przykłady podają, jakoś skandalicznie obrażają inne wyznania. Teraz jest zresztą sprawa przeciw jednemu pastorowi, bo się naraził, bo tam na przykład matkę Pana Jezusa nazwał jakąś tam babą. No, słuchajcie, to są niepoważne rzeczy. My mamy mówić słowo takie zdrowe, normalne, żeby to nie było jakieś takie obraźliwe. Jeżeli kogoś obraża sama Ewangelia, to jego problem. Ale niech nie obraża nasz sposób głoszenia, jakiś dziwaczny, czy skrajny, czy niepoważny. Niech to nie będzie naszą winą. Dalej mamy kolejną grupę, sługi, tak? Oczywiście w Grece to są bardziej na ścisłość niewolnicy. Ale pewne relacje pracodawca-pracownik dzisiejsze można odnieść z powodzeniem do tego rodzaju relacji. Bo czytamy, że sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom, no czyli można powiedzieć szacunek dla przełożonych i stosowanie się do ich poleceń. Dalej, we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się, czyli nie takie buntownicze jakieś podejście, ale spełnianie tych poleceń służbowych. Chyba, że te polecenia są niezgodne ze Słowem Bożym, bo wszelkie posłuszeństwo jakimkolwiek autorytetom ludzkim jest warunkowe. Ja kiedyś otrzymałem polecenie służbowe, gdzie wiedziałem, że to jest kłamstwo. I odmówiłem mojemu szefowi. I powiedział, jeden z nas będzie musiał stąd odejść. A na koniec mi powiedział, panie Szymonie, no do pana to nie potrzeba żadnych zakazów. Ja to muszę wszystkim zakazy pisać, a do pana nie trzeba, bo pan to wszystko sam stosuje. Nie? Także po prostu nabrał dla mnie szacunku i potem byliśmy zawsze w dobrych relacjach, nawet jak przestałem w tym Instytucie Ochrony Roślin pracować. Także jest to warunkowe. Dalej czytamy, niczego sobie nie przywłaszczając. Tu jest problem, że u nas niby jest nowy ustrój, ale tak jakby stary. Nadal ludzie wynoszą z zakładów co chcą, ze szpitali wynoszą pielęgniarki, różne rzeczy i tak dalej. Przywłaszczają sobie ludzie, ale wierność Bogu polega na tym, że my sobie nic z zakładu pracy nie przywłaszczamy. Jedynie jeżeli jest przewidziany tak zwany deputat, czy coś tam jest przewidziane dla pracowników, że mogą korzystać, to legalnie tak. A nie powinniśmy sobie przywłaszczać niczego. I czytamy, że okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Czyli bardzo ważne jest, żeby nie być plamą, czy to w pracy zawodowej, czy gdziekolwiek, żebyśmy my wszyscy sobie wzięli do serca, żebyśmy nie byli plamą na Ewangelii, ale ozdobą tej Ewangelii. Żebyśmy przynosili jej chlubę. Żeby ludzie powiedzieli, o, ten człowiek to jest przykład. Także omówiliśmy, drodzy, pokrótce, jacy mają być starsi mężczyźni, starsze niewiasty, jakie mają być młode kobiety, młodzieńcy, pracownicy. A teraz posłuchajmy uzasadnienia teologicznego, które podaje apostoł Paweł dla takiej postawy. Dlaczego mamy tacy być? Mówi tak, objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Czyli zacznijmy od tego. To, co uczynił Chrystus, to są lata świetlne. To jest przełom niesamowity w porównaniu z tym, co było w Starym Przymierzu. Kiedy przyszła łaska w osobie Chrystusa, to po prostu przyszedł sam Syn Boży, który nie mówił czegoś, tak jak prorocy, co im Bóg objawił, ale co znał z pierwszej ręki jako Syn Boży, który w całej pełni jest Bogiem i który doskonale wie, jaka jest rzeczywistość duchowa, jaka jest rzeczywistość nieba i piekła, jaka jest rzeczywistość zbawienia i sam tego zbawienia dokonał, który jest prawdą w osobie i w nim objawiła się ta łaska. I ta łaska, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza 4:10, powoduje, że Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi potencjalnie. Ale kto skorzysta? Wierzący. 1 Tymoteusza 4:10 mówi, że wierzący korzystają z tej łaski. Nie wszyscy. Chrystus, potencjalnie jego ofiara, to by zbawiła wszystkie wszechświaty, jakie tylko by mogły być, ale skuteczna jest wobec wierzących. I ta łaska, co ciekawe, pełni funkcję pedagoga, poucza nas. Tu jest użyte pochodna tego słowa, co w Galacjan, że prawo było nam pedagogiem prowadzącym nas do Chrystusa. Przewodnikiem. I tu jest to samo słowo w tym czasowniku pouczająca nas. Ona też nam przewodzi, ta łaska. Ona czegoś nas uczy. To nie jest tak, że łaska jest po to dana, żebyśmy żyli jak chcemy i robili co chcemy. Łaska wszystko przykryje, tak? Nie. Ta łaska uczy nas po pierwsze rzeczy takiej negatywnej, w sensie wyrzeczenia się pewnych złych rzeczy. Czego? Bezbożności, światowych porządliwości, czyli tych rzeczy, które przed nawróceniem dominowały w naszym życiu i nas zniewalały. Czyli zostawiamy za sobą pewne rzeczy złe, a przeoblekamy nowe, pozytywny akcent. Trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Czyli uzasadnienie takiego dobrego postępowania ludzi wszelkiego rodzaju w kościele, czyli starszych, młodszych, kobiet, dzieci i tak dalej, jest takie, że łaska Boża wymaga od nas pozostawienia ze sobą grzesznego życia, a prowadzenia dobrego życia, tak streszczając. To jest jeden argument, że łaska Boża prowadzi do świętego, dobrego życia. Drugi argument jest taki, że my nie patrzymy tylko na teraźniejszość. Bo apostoł Paweł też napisał, że pobożność ma w sobie obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego. My patrzymy na przyszłe życie i tym przyszłym życiem jest to, o czym mowa jest w 13 wersecie, kiedy to przyszłe życie będzie zapoczątkowane na ścisłość, takie pełne. Bo oczekujemy czego? Błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. I teraz mam pytanie, drodzy. Kogo dotyczy ten werset? O kim tu mowa? Poczytamy błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się. Czy wierzący oczekują na powtórne, chwalebne przyjście Boga Ojca? Nie. Bóg Ojciec nie obiecał, że powróci chwale i że błogosławiona nadzieja Jego dotyczy. Nie. Dotyczy to Chrystusa. To jest raz. Poza tym jest tu mowa o wielkim Bogu i Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie. I gramatyczna grecka zasada Granville'a Sharpa, takiego pewnego biblisty brytyjskiego, jest taka, że kiedy występuje konstrukcja, rodzajnik określony, który odpowiada naszemu wyrazowi ten, ta, to i tak dalej, czyli nie jakaś książka, ale ta właśnie książka, tak? Kiedy jest rodzajnik określony, następnie rzeczownik pospolity, a nie imię, ważna rzecz, nie imię, po nim następuje kai greckie, czyli i, spójnik, i drugi rzeczownik pospolity, a nie imię, to ten łącznik i dotyczy jednej i tej samej osoby. To jest taka sztywna reguła Granville'a Sharpa grecka. Czyli tak naprawdę jest to jeden z najmocniejszych dowodów boskości Pana Jezusa. Że to On jest zarówno wielkim Bogiem, jak i Zbawicielem naszym. I chwała Bogu za to, i tu mogą potwierdzić byli świadkowie Jehowy, którzy są na tej sali, że objawia tę prawdę przez Ducha Świętego, ale dobrze jest sięgnąć też do źródeł biblistycznych, które nieraz umocowują to jeszcze w naszej świadomości tak logicznie, tak spójnie. Tak? I zobaczmy, że ten cudowny Zbawiciel, który także jest Bogiem, wydał samego siebie za nas, co jest wielką łaską, wielką dobrocią. Ja to zawsze podkreślam, jest to cudowna miłość Boża. Niektórzy mówią, zbawienie jest darmo. Ono kosztowało największą cenę we wszechświecie. Nie ma większej ceny niż to, że Pan Jezus wydał samego siebie za nas. Dlatego nie wolno nam wzgardzić tą krwią Pana Jezusa. Nie wolno nam wzgardzić tak świętymi i cudownymi rzeczami. Powinniśmy to uważać za największe skarby na świecie. I dlatego czytamy tu, że On wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Czyli to nie jest tak, że ktoś mówi, no jestem zbawiony. A od czego jesteś zbawiony? No, jeszcze tam lubię wypić, czasami jakiś narkotyk wziąć, lubię zachachmęcić, ale jestem zbawiony. Nie. Po prostu jak jesteś zbawiony, człowieku, to nawet jeśli czasem zdarzy ci się upadek, to dominującą rzeczą w twoim życiu jest nowe życie, które Bóg zasiał przez słowo Ewangelii i Ducha Świętego w tobie i ofiarę Chrystusa. Ewangelia ma moc. Chrystus nie jest takim zbawicielem, który nie zbawia realnie. On naprawdę ratuje człowieka z jego upadłego stanu. Ja miałem takich znajomych, którzy jeden po 25 latach w jednej chwili przez modlitwę do Pana Jezusa został uratowany z ciężkiego alkoholizmu, gdzie miał próby samobójcze, gdzie się ciął, gdzie się podpalił raz rozpuszczalnikiem i Bóg jednak miał dla niego tę łaskę, że go wyrwał przez jedną prostą modlitwę i żadne ośrodki nie były potrzebne, żadne terapie. Znałem innych, których Bóg cudownie uratował. Ewangelia, za nią idzie moc Boża. I to nie jest tak, że ona zostawia człowieka w takim stanie, w jakim był. Ona go zmienia. I to nie znaczy, że od razu jest taki doskonale święty, bo są takie zbory skrajne, które właściwie przez Nowe Narodzenie rozumieją kompletne uświęcenie. I mało kogo dopuszczają do wieczerzy, na członka, bo oczekują idealnych ludzi. Nie. Całe życie się uświęcamy i mamy lepsze okresy duchowo, gorsze, ale zmierzamy do miasta w górze. Spadniemy parę schodków niżej czasem, ale idziemy już wyżej. Jesteśmy na tych schodach już dość wysoko. Także dzięki Bogu za tę łaskę. I Pan Jezus oczyścił sobie lud na własność. I ten lud jest gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Czyli to nie jest jakiś lud leniwy, który, o, mamy łaskę, no to dobrze. Nie, to jest lud, który przypomina człowieka, który dowiedział się na przykład o skutecznym leku na jakąś chorobę i ktoś znajomy też cierpi na nią. Wiesz co, polecam ci to lekarstwo, skonsultuj to z lekarzem, ale u mnie zadziałało. Po prostu Ewangelia jest lekarstwem i my nie zachowujemy jej dla siebie. Są jeszcze inne dobre uczynki, które chcemy spełniać. Ja wam mogę zaświadczyć, w listopadzie miałem śródmiąższowe zapalenie płuc, covidowe. Leżałem w szpitalu zakaźnym, pod aparatem tlenowym, pod kroplówkami. Nie mogłem normalnie oddychać. Po prostu duszący kaszel, słaby oddech. Umycie się było strasznym problemem. A w dodatku wplątał się przez COVID-a do mnie parkinsonizm, że zjedzenie czegoś przy drżących rękach było ogromnym wyzwaniem. Ja się modliłem bardzo, żebym dał radę cokolwiek zjeść, co podawali w szpitalu. Ale dlaczego to mówię? Wielu wierzących udzielił mi wspaniałej pomocy. Kiedy ja nie pracowałem i potem nie mogłem pracować, bo słuchajcie, dłuższy czas rekonwalescencja. Ja dochodziłem do normy mniej więcej 3-4 miesiące. To jest ciężka choroba, nie lekceważcie. I w każdym razie u niektórych lżej się co prawda przejawia. I wierzący mnie wspierali, zasilali mi konto. Niektórzy wysłali paczki z jakimiś suplementami diety, innymi. Dzielili się dobrym słowem ze mną, coś mi tam wysyłali, bo ja nie zawsze byłem w stanie rozmawiać. Miałem zresztą zniekształcony głos. Ja dziękuję Bogu, że mogę wśród was przemawiać. Kilka miesięcy temu dopiero pierwsze kazanie powiedziałem, bo nie byłem w stanie. Ja miałem taki głos zmieniony od aparatu tlenowego. Ale właśnie zmierzam do czego? Wierzący okazali taką miłość, tak mnie podbudowali swoją taką aktywnością, swoim takim wsparciem. I to nawet tacy, którzy się ze mną w niektórych sprawach nie zgadzali teologicznie. Po prostu oni nie patrzyli na to. Oni patrzyli, brat Szymon jest potrzeba, trzeba mu pomóc. I wiele jest takich przykładów, że wspaniałe świadectwa. Brat Eugeniusz z Łodzi stracił dom, spalił mu się dom. Wierzący się skrzyknęli z całej Polski, zebrali środki i ten dom na nowo powstał. I wiele można by przykładów powiedzieć. Nie tylko wobec ludzi nawróconych jest pomoc. Znałem brata Boba McKinney, którego bardzo dobrze wspominał. Był misjonarzem fundamentalistycznych, nie tych ekumenicznych, ale fundamentalistycznych baptystów w Bochni. I ten brat razem ze zborem niewielkim niósł pomoc powodzianą w taki sposób, że nie oczekiwał tego, ale dostali takie wyróżnienie, taki dyplom od władz miasta Bochni, bo tak ofiarnie nieśli pomoc powodzianą i nie pytali ich o wyznanie, o coś, po prostu spełniali dobre czyny. Dlaczego widzimy, że to jest świadectwo, Ewangelia ma moc, Ewangelia działa w życiu, Chrystus wyzwala naprawdę i uzdalnia do nowych, dobrych uczynków. Także to mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą, niech nikt tobą nie gardzi. A więc powiedzieliśmy, drodzy, sobie dzisiaj, że smutno się skończył ten poprzedni rozdział, że ludzie twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Ale jeśli ktoś prawdziwie jest Bożym człowiekiem, dotknął go Bóg, nawrócił się, jest odrodzony, to będzie można o takich ludziach powiedzieć odwrotność tego wersetu. Twierdzą, że znają Boga i swymi uczynkami to potwierdzają, budząc szacunek, będąc posłusznymi i zdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Prawdziwa pobożność do tego prowadzi. Praktyczna pobożność, wiara w życiu będzie prowadzić do takich owoców. I życzę sobie i nam, żebyśmy tacy byli. Pomimo wszelkich naszych niedoskonałości, pomimo wszelkich jakichś przeszkód, abyśmy wydawali dobry owoc i byli światłem nie tylko w głoszeniu Ewangelii, ale światłem w dobrym chrześcijańskim życiu wokół nas, w sąsiedztwie, gdziekolwiek, aby po prostu Bóg był w tym wszystkim uwielbiony. Niech Jemu będzie chwała, Bogu Ojcu i Panu Jezusowi w Duchu Świętym. Amen.